Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Ekonomiści, a szczególnie inwestorzy giełdowi wiedzą, że przewidywanie przyszłości gospodarczej, nawet w spokojnych czasach, nie jest łatwe. Tym trudniejsze jest wtedy, gdy otoczenie biznesowe dynamicznie się zmienia. A za nami rok pod tym względem wyjątkowy. Mam nadzieję, że w zrozumieniu wydarzeń gospodarczych tego roku pomoże nam dzisiejszy gość ekonomizera, którym jest profesor Cezary Kochalski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zanim podsumujemy ubiegły rok, krótko przypomnę, że o antykryzysowych działaniach rządu, Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej mówiliśmy w marcu ubiegłego roku. Z jednej strony zdziwiłem się, że to już 10 miesięcy minęło, a z drugiej, że w tym krótkim czasie tak wiele się działo. Przewidywał pan, że taki będzie rozwój sytuacji, czy też było coś, co pana zaskoczyło?
Ja myślę, że dokładnie 12 miesięcy temu, czy niecałe 12 miesięcy temu, w pierwszym kwartale poprzedniego roku, nikt nie mógł przewidywać do końca scenariusza na kolejne trzy kwartały. I myślę, że rzeczywiście dzisiaj jest dobra okazja, aby przypomnieć słuchaczom, jaki był punkt wyjścia, punkt dyskusji wśród ekonomistów właśnie na początku roku. I pozwólcie Państwo, ja przypomnę, że rok 2019 my kończyliśmy wzrostem PKB na poziomie 4%. I pamiętam, że szacowaliśmy wtedy, że nasz produkt krajowy brutto wzrośnie w 2020 roku o ponad 3%, natomiast w roku 2021, czyli w bieżącym roku, o około 3,1%. I wtedy patrzyliśmy trochę sceptycznie na te liczby, zwłaszcza, że w 2018 roku wzrost był na poziomie 5%, ale patrzyliśmy na rzeczywistość gospodarczą trochę przez pryzmat pogarszających się perspektyw w otoczeniu polskiej gospodarki. Patrzyliśmy na zaostrzanie się sporów handlowych na świecie, na brak porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią, ale nie przypuszczaliśmy, że pandemia, wtedy wówczas jeszcze epidemia koronawirusa w Chinach, może się tak rozprzestrzenić. Obawialiśmy się raczej pewnego zaburzenia tylko w łańcuchach dostaw. Martwiliśmy się o problemy z dostawą zaawansowanych produktów, ale skala chyba zjawiska i konsekwencji dla gospodarki przerosła nas wszystkich.
Ekonomizer. Panie profesorze, ale czy czasem nie było tak, że nawet w tamtych warunkach te przewidywania, te prognozy były zbyt optymistyczne? Bo pamiętamy, że na przykład zakładaliśmy, że no nie będzie deficytu budżetowego, prawda? Deficyt zerowy. Czy była wtedy szansa rzeczywista, czy też to był taki nadmierny optymizm?
Szansa była oczywiście rzeczywista. Rok 2020 był absolutnie wyjątkowy, bo pamiętajmy o to, że dla ratowania naszej gospodarki w zasadzie papiery dłużne musieliśmy wyemitowano w Polsce na kwotę ponad 250 miliardów. To było dziesięciokrotnie więcej aniżeli w 2019 roku. No przecież nikt nie mógł zakładać takich skali, takich potrzeb w pierwszym kwartale. Zwrócę uwagę, że jeszcze w pierwszym kwartale nasz wzrost gospodarczy był na poziomie 1,9%. No i przyszedł drugi kwartał, lockdown, rozprzestrzenianie się pandemii, no i dynamika PKB spadła do minus 8,4%. Głównym czynnikiem, który wpływał na rozwój procesów gospodarczych, no to była pandemia i związane z tym obostrzenia. Trzeci kwartał był kwartałem rzeczywiście już obiecującym. Następowała odbudowa gospodarcza. Mimo ciągle ujemnej dynamiki, to jednak wiele pozytywnych tendencji wystąpiło. Także w pierwszych miesiącach czwartego kwartału. Natomiast w grudniu pewne wyhamowanie tej poprawy gospodarki odnotowano, ale oczywiście jest to związane, jeszcze raz powtórzę, z pandemią. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że relatywnie na tle innych krajów ta ujemna dynamika PKB będzie dużo korzystniejsza dla Polski, aniżeli dla innych krajów, zarówno w wymiarze europejskim, jak i światowym. Dynamika PKB ujemna dla całej gospodarki światowej to będzie minus 7%, a w sferze euro minus 7,3%.
Ekonomizer. Ekonomiści właściwie spierają się co do tego, co zadecydowało o tym, że polscy przedsiębiorcy poradzili sobie lepiej z pandemią, przynajmniej do tej pory, i co więcej, że prawdopodobnie będą sobie lepiej radzili w przyszłości. Tutaj dwa stanowiska się stykają. Jedno mówi, jest to zasługa polskiej przedsiębiorczości, polskich przedsiębiorców, którzy znakomicie, elastycznie reagują na zmiany na rynku. Drugi trend głosi, że polski rząd, NBP, Rada Polityki Pieniężnej szybko reagowała i umożliwiła elastyczne działania polskim przedsiębiorcom.
Ja bym potraktował te czynniki jako uzupełniające się i w zasadzie komplementarne. Ja podzielam pogląd, że przedsiębiorczość jest silną stroną polskiej gospodarki, więc na pewno to był czynnik, który decydował o relatywnie słabszym pogarszaniu się sytuacji gospodarczej. Niewątpliwie duże znaczenie ma struktura naszej gospodarki. Oczywiście my dzisiaj dyskutujemy o wymiarze takim bardziej makroekonomicznym i pewnie jeśli słuchają nas dzisiaj dostawcy usług, restauratorzy, to prawdopodobnie stwierdzą, że ta sytuacja jest dużo, dużo gorsza. A natomiast jeśli spojrzymy bardziej całościowo na strukturę naszej gospodarki, w której ta sfera turystyki, usług z tym związanych, hotelarstwo ma mniejszy udział w produkcie krajowym, to prawdopodobnie to jest jeden z istotnych czynników, który decyduje, że ta skala osłabienia gospodarki jest mniejsza. Bardzo dobrze radzi sobie przemysł, zwłaszcza również przemysł, którego produkcja jest eksportowana. I to jest bardzo, bardzo silny atut polskiej gospodarki.
Ekonomizer. To może jest to po prostu efekt bliskości Niemiec. Jeżeli eksport rośnie, produkcja na eksport szczególnie. Wiadomo, że te zamówienia z Niemiec nadchodzą pewnie w większym stopniu niż nadchodziłyby, gdyby łańcuchy dostaw z dalszych krajów nie zostały zniszczone. To może efekt geograficzny po prostu. Żadna pomoc, żadna przedsiębiorczość, tylko mieliśmy szczęście, że Niemcy są blisko.
Tak, to, że Niemcy zawsze blisko, w związku z tym i przed pandemią. Oczywiście eksport do gospodarki niemieckiej jest znaczący i niewątpliwie to ma znaczenie. Natomiast chcę powiedzieć, że struktura tego eksportu, umiejscowienie naszych produktów w tych łańcuchach tworzenia wartości sprawia, że nasza gospodarka radzi sobie lepiej, a to składnie rzecz ujmując w tym kontekście nasze przedsiębiorstwa eksportujące. Ale pan redaktor zwrócił uwagę, że nie mogłoby się to dokonać w takiej skali, gdyby nie polityka monetarna i polityka fiskalna. Decyzje Narodowego Banku Polskiego i decyzje rządu związane z tarczami antykryzysowymi. I zwracam Państwa uwagę na dwa elementy. Narodowy Bank Polski jako jeden z pierwszych, a może właściwie pierwszy w Europie Środkowej i Centralnej, uruchomił program luzowania, który sprowadzał się do tego, że obniżyliśmy bardzo szybko stopy procentowe i zaczęliśmy realizować operacje strukturalne, skupując na rynku wtórnym dłużne papiery wartościowe i wpływając jednocześnie na płynność. I teraz są szacunki, które wskazują, że poprzez wspólne działanie NBP i rządu udało się nam uratować 2,4% produktu krajowego brutto. Innymi słowy, produkt krajowy brutto byłby słabszy o 2,4%, gdyby nie te decyzje podjęte szybko i możliwie celnie.
Ekonomizer. Temat skutków polityki pieniężnej rozwiniemy w drugiej części naszego programu. Natomiast jeszcze prosiłbym o interpretację tego fenomenu utrzymującego się niskiego bezrobocia. na ile tutaj można powiedzieć, że był to efekt tej pomocy dla przedsiębiorstw zagrożonych właśnie bankructwem?
Rzeczywiście poziom bezrobocia, który rejestrowanego, bo są różne miary bezrobocia, ale powiedzmy przyjmijmy to oficjalne bezrobocie rejestrowane, ono w tej chwili przekracza niewiele 6%. Na początku roku, o ile pamiętam, to było 5%. W związku z tym rzeczywiście sytuacja na rynku pracy nie uległa pogorszeniu, ale na pewno na to wpływ miały działania związane z tarczą antykryzysową, które wiązały w niektórych aspektach pomoc rządową z utrzymaniem zatrudnienia. Więc na pewno pewnym czynnikiem niepewności jest to, jak w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku będzie się kształtowała, ale ja byłbym umiarkowanym optymistą. Pierwszy kwartał prawdopodobnie może być kwartałem troszkę charakteryzującym się osłabieniem odbudowy gospodarczej, ale to trochę wynika również z pewnych niekorzystnych tendencji w otoczeniu, w innych krajach. W wielu krajach mamy lockdown. Natomiast kolejne kwartały, a zwłaszcza druga połowa roku, już powinna być zdecydowanie pozytywnym scenariuszem. Rzeczywiście sytuacja na rynku pracy w tej chwili jest dobra, jest stabilna. Natomiast poprawa sytuacji w kolejnych kwartałach nie powinna doprowadzić do jakiegoś gwałtownego pogorszenia. Mówimy oczywiście w skali takiej bardziej makro.
Ekonomizer. Za chwilę powrócimy do rozmowy o zmianach gospodarczych w ciągu ostatniego roku, a teraz czas na muzyczną diagnozę kryzysu w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. Ekonomizer. Wracamy do naszej rozmowy o gospodarczych skutkach pandemii. Przypomnę tylko, że gościem Ekonomizera jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej. Na początku roku mówiło się o podwyżkach stóp procentowych, a teraz się o tym nie mówi. Inflacja jest właściwie na podobnym poziomie. Dlaczego?
Inflacja na początku 2020 roku była na zdecydowanie wyższym poziomie. I wtedy rzeczywiście pojawiały się głosy, interpretacje pod kątem dyskusji o podwyżkach stóp procentowych. Natomiast rok 2020 zamknęliśmy średnioroczną inflacją, tą konsumencką inflacją na poziomie 3,4, czyli jest to inflacja w dopuszczalnym przedziale odchyleń. Przypomnę, że cel Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% z dopuszczalnym tolerancją odchyleń plus minus 1%. Natomiast w grudniu tego roku już odczyt inflacji jest na poziomie 2,3%.
Czyli znaczny spadek, prawda?
Ale
wcześniej już pojawiały się takie głosy, że teraz Narodowy Bank Polski w ogóle przestał przejmować się inflacją.
Narodowy Bank Polski zawsze dba o stabilność pieniądza i zawsze troszczy się o inflację. Ona przez cały rozpatrywany okres była w dopuszczalnym przedziale odchyleń. Natomiast w sytuacji, kiedy takiej przedpandemicznej, oczywiście tolerancja dla nawet podwyższonej inflacji w kraju rozwijającym się, dynamicznie rozwijającym się, jest czymś wręcz naturalnym. Natomiast sytuacja pandemiczna oczywiście zburzyła trochę te argumenty dotyczące poziomu inflacji. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym zakładamy w projekcji listopadowej Narodowego Banku Polskiego, że inflacja w 2021 roku będzie w okolicach 2,6%, a w 2022 2,7%, czyli prawie bezpośrednio w celu inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5%. Dzisiaj w zasadzie temat podwyżki stóp procentowych jest tematem zupełnie nieaktualnym, natomiast raczej tematem bieżącym jest stabilizacja stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. I gdyby tak stabilizacja stóp procentowych w sytuacji wychodzenia z kryzysu jest absolutnie właściwym podejściem, Natomiast scenariusz, w którym przyszłoby rozpatrywać nam ewentualne dalsze obniżki, to byłby scenariusz, który oznaczałby pogorszenie sytuacji w polskiej gospodarce, a na ten moment takiego pogorszenia nie zakładamy.
Ekonomizer. Sytuacja jest szczególnie ciekawa, dlatego że stopy procentowe mamy na najniższym poziomie w historii, prawda? I w tych warunkach właśnie prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, też wspominał, że nie wyklucza dalszego obniżania stóp procentowych. A może jeszcze przypomnijmy naszym słuchaczom, że od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej już trzykrotnie obniżała stopy procentowe. Czy taka sytuacja jest możliwa, że będziemy mieli ujemne stopy procentowe?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, wiele krajów ma już w tej chwili ujemne stopy procentowe. Ale przywołam, tak jak i pan redaktor, wypowiedź pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Glapińskiego, że obecny poziom stóp procentowych jest poziomem właściwym i raczej przewidujemy odbudowę, ożywienie, poprawę koniunktury w 2021 roku, więc trochę dyskusja nad szansami na obniżkę stóp procentowych jest dyskusją dla scenariusza naprawdę pogarszającej się sytuacji. Myślę, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest nieduże w tej chwili.
Ekonomizer. Dyskusje o stopach procentowych, one są szczególnie dynamiczne, jeżeli mamy z jednej strony posiadaczy kredytów hipotecznych, a z drugiej strony posiadaczy lokat bankowych. Myślę, że tutaj pan profesor się zgodzi ze mną. Czy my pamiętamy o tym, że niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania?
Oczywiście decyzje w zakresie poziomu stóp procentowych mają swoje konsekwencje w różnych wymiarach. Oczywiście oszczędzający mniej cieszą się z decyzji o obniżkach stóp procentowych, natomiast my, podejmując decyzję o poziomach stóp procentowych, musimy patrzeć bardziej holistycznie na gospodarkę. No bo czy w sytuacji zupełnie nadzwyczajnego, niespodziewanego kryzysu pierwszorzędne znaczenie ma ratowanie bezrobocia, ratowanie rynku pracy, utrzymywania miejsc pracy, utrzymywanie zdolności kredytowej klientów banku. I to przyświecało decyzjom o obniżkach stóp procentowych. Oczywiście mając świadomość tego, że dla oszczędzających oznacza to spadek z potencjalnych dochodów. Natomiast per saldo, proszę zwrócić uwagę, że obniżka stóp sprawiła, że kredytobiorcy banków są bardziej wypłacalni. Mają zdolność kredytową. To oznacza, że dla banków oznacza to mniejsze ryzyko kredytowe. Patrząc całościowo, Rada musi zawsze zważyć konsekwencje dla różnych interesariuszy.
Ekonomizer. Tego, co pan mówi, o czym wspominał prezes Narodowego Banku Polskiego, no to jeżeli nie wydarzy się nic nagłego, to nie powinniśmy spodziewać się ani podwyżek, ani obniżek stóp procentowych. Czy dobrze to rozumiem?
W tej chwili wrócę do jakby zwięzłego opisu sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Trzeci kwartał był kwartałem wyraźnej poprawy koniunktury, odbudowy gospodarki w wielu sferach. Grudniowe odczyty wielu parametrów gospodarczych wskazują, że trochę tempo jakby tej odbudowy osłabło. To ma oczywiście cały czas związek z sytuacją pandemiczną, nie tylko u nas, bo u nas akurat się ta sytuacja raczej stabilizowała, ale w otoczeniu naszej gospodarki. Więc na dzień dzisiejszy stabilizacja stóp procentowych na obecnym poziomie wydaje się właściwym podejściem. Będziemy w 2021 roku wychodzili stopniowo z tego kryzysu. Taki jest scenariusz bazowy. Odbudowa gospodarki będzie następowała zwłaszcza w drugiej połowie roku. I dla kraju, który właśnie odbudowuje swoją gospodarkę, stabilizacja stóp procentowych jest dobrym, właściwym posunięciem, jest właściwą decyzją. Natomiast często jesteśmy pytani o scenariusze alternatywne, hipotetyczne, więc rzeczywiście, znaczy można sobie wyobrazić sytuację, w której następuje no, wyraźne zahamowanie odbudowy gospodarki, czy wręcz załamanie gospodarcze i wtedy dyskusja nad uruchamianiem kolejnych instrumentów polityki pieniężnej stawałaby się pewnie bardziej aktualna. Tak odczytuję słowa prezesa NBP.
Ekonomizer. Na koniec naszej audycji, na koniec naszej rozmowy, proszę jeszcze o prognozę dla całej gospodarki, tak typowo z polskiego punktu widzenia. Polska według raportu Center for Economics and Business Research jest na 23. miejscu, jeśli chodzi o wielkość gospodarki na świecie. Jaka jest szansa na poprawę tej pozycji, a jaka jest no, na pogorszenie?
Ja myślę, że jeśli będziemy opanowywali sytuację pandemiczną, co wierzę, to Polska naprawdę ma duży potencjał wzrostowy. Będziemy bardzo mocno realizowali wzrost gospodarczy na konsumpcji i na eksporcie. Dlatego też już w 2022 roku zakładamy wzrost na poziomie zdecydowanie ponad 5%, a nawet blisko 6%. No to już jest wzrost bardzo solidny. I są wszelkie szanse, abyśmy przesuwali się na tej mapie dobrobytu, czyli będziemy zbliżali się do krajów zamożniejszych w wielkim prawdopodobieństwem.
I w tym optymistycznym nastroju kończymy już naszą audycję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Ekonomizera był dziś profesor Cezary Kochalski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Dziękuję panu redaktorze, dziękuję państwu.
Piotr Tomczyk na kolejnego Ekonomizera. Zapraszam już za tydzień. Ekonomizer.